Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z dzisiejszego poranka, prawie poranka, kolejną gawędą na temat naszych, czyli polskich zwierzchników czasów niewoli. Jak już żeśmy to wcześniej mówili, ale może ktoś jest po raz pierwszy dzisiaj na naszym na eterze, to przypomnimy, że każdym zwierzchnikiem Polski był władca. Władca miał postać i cechy charyzmatyczne. Koronowany, namaszczony, przekazano mu koronę. No i takimi władcami przyrodzonymi naszego kraju od zamierzchłych czasów Piasta Kołodzieja byli właśnie z rodu Piastów. To było oczywiste. Oni mieli prawo do władzy, czyli do porządkowania naszego kraju i utrzymywania w nim jakiej takiej swobody, ale jednocześnie dyscypliny. W czasach najazdów, wojen to właśnie kniaź, król decydował, jak ma być toczona wojna i z kim, no i w imię czego. I jakoś dobrze wyszliśmy, bo nasza historia jest zwarta. Wiadomo, że się bronimy na Wiśle i Warcie, ale między Bugiem a Odrą, między Tatrami a morzem, to jest nasze miejsce i żeby tu nam ktoś nie wdepnął. A jak wdepnie, no to musimy niczym te pszczoły czy osy wypędzić niedźwiedzia. No i nie tylko jednego. Natomiast przyszedł czas, kiedy szlachta skłócona, a najczęściej ona przeciw królowi optowała, własnemu zresztą. My jesteśmy typowo narodem antypaństwowym, czyli przeciw własnemu państwu zawsze występujemy, a jak nie, to chyba, że się zagapimy i nie umiemy stworzyć sobie takiego państwa, w którym by nam było dobrze i dzięki temu państwu było dobrze następnym naszym pokoleniom, bo pamiętajmy, jeśli my wszystko zjemy, wytniemy wszystkie drzewa, no to nasi dostaną wnukowie już ziemię bez lasów, a łąki bez kwiatów. A zatem musi być w tym jednak jakiś rozum, który tym steruje. I naród takich wybiera, kreuje, potrzebuje. Jest taki moment, w którym się rozglądają. Kto mógłby nas poprowadzić? I tymi zrywami, momentami, w których naród wypowiada się jako istniejący, daje światu do zrozumienia, jest właśnie przywódca powstań narodowych. Tu przede mną stoi żółta łódź podwodna, więc przypomnę takie porównanie, że Rzeczpospolita powstańcza była jak okręt podwodny, który jest zawsze, tylko raz się wynurza i go widać, a raz się zanurza i go nie widać. I to nie znaczy, że go nie ma. To znaczy, że nie widać. I to trzeba zawsze przypominać światu, bo im się wydaje, że my się dopiero od 18 roku wykluliśmy wcześniej. To było coś tam, owszem, ale to jakby nie miało z nami związku. Nie, nie byłoby nic dzisiaj też, gdybyśmy nie chcieli istnieć, gdybyśmy nie byli tą duchową łodzią podwodną. No może nie żółtą, może biało-czerwoną, która się raz zanurza, a jak może to się wynurza. A potem znowuż jest jakiś etap zlodowacenia moralnego, no to ona się zanurza. No i wypływa, gdy to wszystko roztopnieje. Roztopi się, przepraszam, albo stopnieje. No to taka zbitka dwóch słów. I dzisiaj mamy czwartego, czyli środkowego. Bardzo proszę ci, co słuchają, żebyście wzięli sobie do ręki ołówek, jakąś dłuższą nieco kartkę, no tu mam taką właśnie przed sobą, i teraz spróbowali kolejno tych naszych przywódców powstań uporządkować. Więc pierwszym oczywiście jest naczelnik Kościuszko. To jest rzecz bezdyskusyjna. On jest jakby wzorcem dla następnych. I dzięki temu my w ogóle wiemy, ilu tych mamy przywódców, bo podobny do Kościuszki to jest, niepodobny won. Następny, proszę. Potem jest książę Józef książę Poniatowski. On też jest. On jest wodzem naczelnym. On nie musi być naczelnikiem, bo mamy bardzo dobrego księcia warszawskiego, który go w ostatnim momencie Sejm Polski jeszcze za Napoleona ogłosił królem Polski, Litwy i Rusi. To jest jedyny przypadek, kiedy rzeczywiście Polska z Litwą była tym królestwem. Ale oczywiście krótko, bo kampania moskiewska, Napoleon przekroczył pewne granice, których nie powinien, przed którymi go zresztą książę Józef przestrzegał, przegrał, cofnął się i to się wszystko zawaliło. I księstwo warszawskie zostało podzielone, ale zachowano jedną rzecz. Wszystkie jego części, no tam z pewnymi wyjątkami, miały być autonomiczne. A więc autonomiczne było, półautonomiczne księstwo wielkopolskie, czy poznańskie, jak wtedy mówiono, Wielkie Księstwo Poznańskie. Była Rzeczpospolita Krakowska. w której wprawdzie siedzieli trzej rezydenci trzech krajów, ale każdy każdego kontrolował, w pewnym sensie neutralizował, więc ona miała pewną wewnętrzną swobodę. Była oddzielnym państwem, no takim San Marino, na skrzyżowaniu trzech, przecięciu się interesów trzech monarchii, w tym dwa cesarstwa, jedno królestwo, które już po 1871, po zjednoczeniu, będzie też trzecim cesarzem, no a tam gdzieś jest jakaś rzeczka, Przemsza biała z czarną i tam był tak zwany Dreikaiserecke, żeby dobrze po niemiecku powiedzieć, czyli trójkąt trzech cesarzy. No, dziś go nie ma, dziś jest zwykła, taka sobie płynie rzeczka. Szkoda, że tam nawet porządnego pomnika nie ma, bo coś tam postawili, ale jakieś brednie europejskie tam są w ogóle. Jakby to miało z Europą coś wspólnego, to miało z nami. Oni nas podzielili, a nie żadną Europę. W Europę twierdzili, że Europa to dopiero teraz ma porządek, bo tu właśnie Polacy przestali rządzić. I taka była interpretacja, ona się mogła niestety utrzymać. I niektórzy to podtrzymują, przepraszam, za celność słowa, ale w debilny sposób, czyli na szkodę samym sobie. Natomiast potem mamy powstanie listopadowe, w którym mamy aż czterech, niektórzy twierdzą, że sześciu, dyktatorów, wodzów naczelnych, którzy się tam zmieniali bardzo szybko. I Skrzynecki, i Chłopicki jako dyktator, i potem jeden przed nim, jeden za nim. W sumie jest ich tak dużo, że nie jest, że żaden z nich nie reprezentuje całego powstania. Jedynym, który wytrwał na swoim urzędzie, na swoim miejscu, obronił go, był książę Adam Jerzy Czartoryski. Rzeczywisty twórca kongresówki, bo to jego upór przy carze Aleksandrze spowodował, że on wydarł tę ziemię Prusakom i Austriakom. On się nie oddał. I pewną kontynuacją Księstwa Warszawskiego i tego ogłoszonego za Napoleona królestwa było Królestwo Polskie z dodatkiem kongresowy, czyli okrojony. I w 1915 roku mieliśmy czwarty rozbiór Polski. Pierwszy i jedyny. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że pewną manią u nas, bliżej nieuzasadnioną, jest każdy następny rozbiór nazywać czwartym. No i pewien historyk walijskiego pochodzenia, Norman Davis mu jest, powiedział, że Polacy tak ciężko przeżyli trzy pierwsze rozbiory, że każdy następny nazywają czwarty. No gdyby się dzisiaj zebrali nasi sąsiedzi, też nas gdzieś na Wiśle podzielili, to byłby to czwarty rozbiór Polski, prawda? Kolejny, bo się nam numeracja zawiesiła. I tych czwartych rozbiorów też będziemy mieli kilka. Na razie mamy pierwszy. I rzeczywiście w wyniku tego taki niewielki obszar Podgórza, czyli to, co jest za Wisłą, taka Praga w Krakowie, to, co jest za Wisłą, w Krakowie nazywa się Podgórzem, zostało wolnym miastem. Ono miało w ogóle inny status, taki bardzo dziwny, ale nie było Krakowem. Kraków był oddzielną republiką, Rzeczpospolitą Krakowską. Było kongresowe królestwo i postkongresowe Wielkie Księstwo Poznańskie. No, nawet Gdańsk usiłował utrzymać swoją łączność z koroną, chociaż tam Niemcy byli, ale to byli nasi Niemcy. Niemcy Rzeczpospolitej, którzy walczyli z Prusakami przeciwko przede wszystkim potwornym podatkom i wojskowym drylem, a tu mieli kulturę piękną. Pamiętajmy, Gdańsk produkował owe piękne zegary, które gdy się pociągnie za sznurek, to słychać Dąbrowskiego Mazurek. To przecież oni robili, jak to mówił pewien działacz partyjny, tymi ręcema, czy ręcami. No więc oni tymi misternymi swoimi jubilerskimi dłońmi nam te mazurki piękne przysyłali na całą Polskę. A zatem wdzięczność jakaś dla nich też się należy. To wolne miasto Gdańsk z czasów Księstwa Warszawskiego, z czasów Napoleona, jest czymś całkiem innym niż to hitlerowskie, które my pamiętamy, a które nam tak zalazło za skórę i które teraz usiłuje się reanimować jak na strupieszałą mumię. No dobrze, i dochodzimy do kolejnego zrywu. Ten zryw już jest zaplanowany. On będzie najtragiczniejszy, ale to wcale nie oznacza, i tu bardzo protestuję, żeby nikt nie powielał, że niepotrzebne, że nieudane, że zbędne, jak to Wikipedia czasem podaje, czy inne. Ono było, jak każde powstanie, potrzebne. Poprzedziła je niestety rabacja. Posłuchajmy chorału Ujejskiego z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej. Ta wstrząsająca pieśń kto nie mógł się wsłuchać w jej treść, mówi o bratobójczej wojnie, o tym, że wieś ruszyła na swoje dwory, mordując swoją szlachtę, swoich sąsiadów. No owszem, antagonizm był, ale zbrodnia doprowadziła do największej tragedii, która była dopiero po tej rabacji, czyli powstaniu chłopskim, które sprowokowali Austriacy. Dobrze już dzisiaj wiemy, nawet za ile i czasu, i pieniędzy im to wyszło. Mianowicie jeden Brandel się nazywał, gubernator Wielkorządca zachodniej części Galicji, obiecywał 5 guldenów austriackich. Trudno powiedzieć, ile to dziś wynosi, ale to była spora suma. To jeden gulden to miesiąc pracy. Za głowę, najpierw za przywiezienie żywego. Potem były kłopoty z przywiezieniem żywego, no to za przywiezienie martwego. No ale z martwym też było kłopoty, więc w końcu on stwierdził, że można płacić nawet za jedną głowę. I nagle stała się rzecz nieprawdopodobna. Każda głowa, to było 5 guldenów, jeden drugiemu głowy obcinał, bo obcięta głowa nie powie, czyja jest. To było chodzące 5 guldenów i zaczęli się ludzie po lasach mordować i zaczęło się dziać rzeczy nieprawdopodobne. Oczywiście szlachta uciekła, zginęli głównie ci, którzy bezpośrednio z chłopami mieli do czynienia. Szlachcic był gdzieś tam daleko, jak nie we dworze, to w mieście. Natomiast tu byli tak zwani oficjaliści, czyli administratorzy. Ci, którzy tych chłopów organizowali do pracy, którzy za to odpowiadali, którzy jakoś tam dzielili te efekty pracy, żeby chłop wyżył. No i szlachcic coś dostał, żeby to mogło się utrzymać. Jeszcze podatki musieli przecież płacić na wojsko i inne rzeczy. No nie chciała szlachta wcześniej, to musiała, nie chciała na własną armię płacić, bo się bała, że król będzie miał zbyt. No to teraz płaciła na cudzą i nie miała już nic do powiedzenia. I nastąpiło coś wstrząsającego. W roku powstanie wybuchło w lutym i to jest lutowe powstanie. Na wiosnę chłopi nie wyszli w pole, bo nie musieli. Zabili szlachciców, przepędzili szlachciców, zabili. Ponad 1000 z tych 500 dworów rozbito, tych oficjalistów. I słuchajcie państwo, jesienią zboże nie wyrosło. To był ostatni głód w Polsce. 150 tysięcy ludzi wzdłuż Wisły, oczywiście po stronie południowej, bo w kongresówce mimo wszystko pracowali, bo z tego żyli. Wymarło z głodu w strasznych okolicznościach. Przerażona Galicja ruszyła wtedy na Jasną Górę. No i opowieści, które Paulini świetnie zbadali, opisali i przekazują wszystkim idącym w pielgrzymkach, że przyszła głodna Galicja. No, miasto litowało się nad nimi, tam zorganizowano jakieś kotły z jedzeniem, ale przeor nie wpuścił ich na Jasną Górę. To był rzadki przypadek. Tam jednego króla, zdaje się, któregoś nie wpuszczono, husytów innych. No Szwedów nie wpuszczono przede wszystkim, ale ci nie zapomnieli zapytać, poprosić o zgodę. I w tym przypadku ta Galicja musiała 3 dni na kolanach stać pod Jasną Górą i śpiewać suplikacje błagalne. Nie było zmiłuj się. Potem procesyjnie wyszło. Kilkuset, tylu ich wtedy było, Paulinów, kapłanów, porozstawiali się wokół prawie całej Jasnej Góry, od ogrodu do ogrodu, bo wtedy tam trochę inaczej było, więcej wolnego miejsca było, i zaczęli spowiadać ten cały lud, a to było kilkunastu, kilkudziesięciotysięczny, z rodzinami, z wozami, z całym dobytkiem oni tam przyjechali. I zrobiono wtedy wyjątek od reguły. Mianowicie poszczególni kapłani, poszczególne konfesjonały miały wyraźnie narysowane dla niepiśmiennych, napisane dla piśmiennych, że ten jest od ognia, czyli tu stają ci, co podpalili, tu stają ci, co okradli, a tam stają ci, co zabili. I to jeszcze zabili nożem, siekierą czy czymś innym, widłami, i to wszystko było poporządkowane i wiadomo było, kto gdzie stanął. Wstyd niesamowity, ale to był warunek. Musicie się przyznać do zła, bo inaczej nie będzie zgody. No i rzeczywiście Galicja przebłagała i dopiero wtedy wyszli z Najświętszym Sakramentem wszyscy pozostali braciszkowie I w procesyjnie przeor wprowadził tą jeszcze Galicja, płacząc, szła na kolanach i błagała o litość. No tak, to jest tam zapisane. I dopiero wtedy wnukowie tych, co mordowali szlachtę, poszli do legionów i wywalczyli nam Polskę. A zatem droga była ciężka, a zaborca robił wszystko, żeby utrudnić. I za to Austrii należą się nasze jak najbardziej złowieszcze podziękowania. Niestety. Tak to było. Natomiast samo powstanie, które chciano przerwać właśnie ową rabacją, zapobiec mu, co się nie udało, i które słusznie nosi nazwę Trójzaborowego, zostało zorganizowane i przygotowane przez Edwarda Dębowskiego. Był on zaledwie sekretarzem dyktatora. Ale tak jak dyktatorzy w powstaniu listopadowym nie mieli wielkiego znaczenia, tak i w tym też. I tego dyktatora, którym był Józef Tysowski, obaliła Rada, tam Grzegorzewski i spółka, tam ich było trochę więcej. I jak się o tym dowiedział Dębowski, to natychmiast rozgonił tych starszych panów, pistolet wydobył i rewolucję w Krakowie zrobił, z powrotem Tysowskiego przywrócił, ale już za niego rządził. I słusznie się go uważa. No bo naprawdę zaistniał. On był głównym, duszą całego powstania. On wszystkie te trzy zabory objeżdżał. Wyrzucili go z rosyjskiego, trafił do pruskiego. Tam działał, aż go w końcu Prusacy mieli dosyć. Odstawili go na granicę, przyjechał do Galicji. I tu zrewoltował ogromne obszary, które się niestety obróciły przeciw szlachcie, co mu potem w dużej mierze za złe miano. I wreszcie w krytycznym momencie, w którym całe powstanie trwa 2 tygodnie, wybucha, różnie podają. Oczywiście wybucha w momencie, kiedy rabacja ruszy. Rabacja jest jakby odpowiedzią Austriaków. No proszę, my tu teraz puścimy wam ze smyczy tych chłopów, powiemy, że mogą zrobić co chcą i nic im nie grozi. No to już oni wam tą stuletnią nienawiść na was wywrą. Było to diabelstwo, ale wyczerpało się szybko. Chłopi się opamiętali i chcąc ich powstrzymać, Dębowski zorganizował w Krakowie procesję. Procesję religijną. Sam głosił bliżej nieznany utopizm. Pamiętajmy to jeszcze przed Marksem, z jego całym tym manifestem komunistycznym, ale to takie było komunizujące. Z tym, że nie było to ateistyczne, bo on był jednak heglistą. Wtedy w ogóle ateizm nie istniał. Wszyscy wiedzieli, że jakiś Bóg jest, bo inaczej by nas nie było. No ale różnie to sobie ludzie wyobrażali. Masoneria tworzyła sobie jakiegoś wielkiego budowniczego. Chrześcijanie Boga Miłosiernego, ewangelicy Boga Surowego, który tu zaraz, jak będzie nie tak jak trzeba, no to zaraz komuś tu przyłoży. No i tam, a Żydzi oczywiście swojego własnego Boga, którego jak mogli oszukiwali, jak nie mogli, no to się go słuchali, ale nikt nie protestował. A tu proszę. I on wziął chorągiew kościelną i z krzyżem poszedł, poprowadził lud Krakowa naprzeciw chłopom, którzy właśnie spod tego podgórza mieli iść na Kraków. No ale chłopi nie za bardzo mieli ochotę słuchać Austriaków, jak się zorientowali, że są właściwie ślepym narzędziem. I właśnie w tym chorale Ujejskiego jest powiedziane: nie rękę, nie miecz karaj, ale rękę. Czyli tych, którzy manipulują tymi ludźmi, którzy ich napuszczają, a którzy są gdzieś w cieniu. To są prawdziwi winowajcy, to jest szatan. I w tym momencie następuje rzecz niebywała. Austriacy oni mieli. Chłopi nie chcą iść z kosami, z tym wszystkim, co... Kos to nie mieli akurat, ale tym wszystkim, co mieli w ręku. Natomiast to posłali wojsko. I nagle do tłumu pada strzał. Salwa pada. Pada 20 paru. Najczęściej rannych, ale jeden pada skutecznie. Do dziś nie wiemy, co jest właściwie z Dębowskim. Dębowski ma grób na Podgórzu właśnie. Padł pierwszy. Padł niosąc krzyż. Podparł się jeszcze tym krzyżem. I stąd wielu nie można było go znaleźć po bitwie. Nie wiemy, skąd ten grób się znalazł. Może go później stworzono i powstała legenda, że on żył. Że on się gdzieś zakamuflował. Miał 3 dzieci. Miał śliczną żonę, Anielkę, która potem dostała pomieszania zmysłów, jak się właśnie dowiedziała, czy też pod tymi wszystkimi przeżyciami, ale była wspaniałą literatką. Stworzyli niesamowicie taką awangardową parę takich zachwyconych sobą i światem ludzi. No i nam znika Dębowski 27 lutego z oczu, tak samo jak Pytyw i Węgrom. I I potem legendy, że się tu pojawił, tam pojawił się. Ale jest jedna legenda, która, kto wie, może jest prawdziwa, że się schronił u reformatów. Tam obok jest klasztor reformatów i on był jakimś zakonnikiem. Rzeczywiście jak umarł, to go tam pochowali w miejscu, gdzie wcześniej symbolicznie składano kwiaty i teraz już się tam składa kwiaty. Nie wiem, czy ktoś to kiedyś zbada. Rozstrzygniemy tajemnicę Dębowskiego, ale rzeczywiście ciała jego ojciec szukał przecież. Kasztelan Dębowski, Leon. Natomiast sam Edward wyrzekł się wszystkich tytułów i pierwszą rzeczą, którą zrobił rząd tymczasowy w Krakowie, rząd narodowy, zniósł tytuły szlacheckie. Jemu też podporządkował się Czartoryski, który na emigracji trzymał godność narodu, był premierem rządu na emigracji. I w 1946 telegraficznie, bo już telegrafy były, przesłał wiadomość, że podporządkowuje się jemu jako zagraniczne przedstawicielstwo. Podporządkowała się również Wielkopolska, w której też było powstanie malutkie. Raptem 3 dni. No i również w kongresówce zerwała się do walki ludność Podlasia i Świętokrzyskich Gór i Małopolski tej pod rosyjskim zaborem, czyli Miechów i Siedlcy. W samej Warszawie doszło do bardzo dziwnego starcia, mianowicie była taka grupa świętokrzyszców Henryka Krajskiego, która zbierała się w podziemiach kościoła Świętego Krzyża, tam gdzie później duszpasterstwo się zbiera i też konspirowało za czasów komuny, no a dzisiaj kwitnie, bo nie musi się chować, ale wszystkich, którzy z tego duszpasterstwa świętokrzyskiego teraz słuchają, to pozdrawiam, bo z niego ja wyrosłem. No i ci nasi poprzednicy wyszli właśnie nocą 22 lutego, kiedy miało wybuchnąć powstanie, a ono wybuchło wcześniej, 19, z 18 na 19, 20, 21 to już trzeba było właściwie zapobiegać rebacji, a 22 w Warszawie. I wczesnym zmierzchem, tak już zrobiło się szaro, stworzyli grupę 100-kilkudziesięcioosobową i uderzyli na co? Na Plac Saski. I tam zaczęła się strzelanina z wartą, która tam była. Nie było oczywiście grobu nieznanego żołnierza, ale były arkady. I w tych arkadach stali żołnierze carscy. I oni zostali ostrzelani, uciekli, pochowali się tam gdzieś. Potem ślady po kulach były jeszcze w tym starym budynku, który Niemcy wysadzili w czynie społecznym. I trwało to może godzinę, może pół, nikt tego nie wie, nikt nie liczył tam tego czasu. W każdym razie kilku było rannych, jeden nawet śmiertelnie i wtedy ci powstańcy się wycofali. Przyszła wiadomość, że powstanie odwołane, że nie i zabrali tych rannych chłopców i z nimi weszli. Jednego z nich ukryto u wizytek i te wizytki go nie wydały. No i tak się skończyło w Warszawie, ale było. A zatem mieliśmy błysk we wszystkich trzech zaborach. Nawet Kaszuby się wtedy zerwały. To jest jedyny przypadek od czasu, gdy ich Prusacy podbili, aż do momentu, gdy ich generał Haller wyzwalał w 20 roku. A zatem mamy trójzaborowe powstanie. Kończy się ono tragicznie. Kraków opuszcza cała armia, ginie tenże Dębowski, padł, zginął lub się schował, tylko już nie wiemy. I 4 marca na granicy z Prusami składają broń powstańcy krakowscy. Posłuchajmy ostatniej piosenki.